Bracia i siostry, jednego jestem pewny, że po dzisiejszym nabożeństwie nikt nie będzie narzekał, że było za mało pieśni, że było za mało kolęd. Pokolędowaliśmy, aż gardła nam gdzieś tutaj zastygły. Nie. Ale to dobrze. Raz w roku jest taka okazja, aby trochę pośpiewać, przypomnieć sobie Ewangelię, która zawarta jest w kolędach. Ja chciałbym również dzisiaj przeczytać jeden tekst dotyczący narodzenia Jezusa Chrystusa, ale nie zapisał go żaden ewangelista. Zapisał go apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale od 5 wersetu czytamy taki tekst. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ten tekst stanowi treść starochrześcijańskiej pieśni śpiewanej przez pierwszy Kościół. I szkoda, żałuję, że nie znamy melodii, bo te słowa chyba, jak wszyscy oceniamy, są przepiękne i w paru zdaniach wyrażają istotę wcielenia, a potem wywyższenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Moje dzisiejsze zwiastowanie, bracia i siostry, chciałbym rozpocząć od zacytowania krótkiej opowiastki Sorena Kierkegaarda. Mam nadzieję, że nasze dzieci są z nami, a więc z całą pewnością i tą opowiastkę chcę kierować i do dzieci, ale też i do dorosłych. Kto to był taki Soren Kierkegaard? Soren Kierkegaard to jest duński filozof i teolog XIX wieku, uważany za jednego z prekursorów filozofii egzystencjonalnej. Nazwany też był Sokratesem Północy i wywarł ogromny wpływ na rozwój XX-wiecznej filozofii, teologii, ale również i biblistyki. Chciałbym zacytować jedną z jego krótkich opowieści pod tytułem Uniżenie się. Wyobraź sobie, że był kiedyś król, który kochał piękną, pokorną służącą. Tak zaczyna się opowieść Kierkegaarda. Był to król niepodobny do wszystkich innych. Każdy mąż stanu drżał przed jego mocą. Nikt nie ośmielił się powiedzieć czegokolwiek przeciwko niemu, gdyż miał on moc wystarczającą, aby skruszyć wszystkich przeciwników. A jednak ten król słab z powodu miłości do pokornej służącej. Jak mógł powiedzieć jej o swojej miłości? Jakie to dziwne, ale to właśnie jego królewskość wiązała mu ręce. Gdyby sprowadził ją do pałacu i ukoronował diamentami, odział w królewskie szaty, na pewno nie opierałaby się. Nikt nie ośmieliłby się oprzeć. Ale czy by to go kochała? Oczywiście mówiłaby, że go kocha, ale czy byłaby to prawda? A może żyłaby w strachu, nosząc sobie głęboki żal za życiem, które zostało jej zabrane? Czy byłaby przy nim szczęśliwa? Jak mógłby się tego dowiedzieć? Gdyby przyjechał do jej chatki na skraju lasu w swojej królewskiej karacie ze zbrojną eskortą powiewającą sztandarami, to również przytoczyłoby ją to. Nie pragnął poddanej, pragnął ukochanej równej sobie. Chciał, żeby zapomniała, że on jest królem, a ona pokorną służącą. Chciał, aby wzajemna miłość pokonała przepaść między nimi. Albowiem tylko w miłości mogą być i stać się równi, był przekonany Kierkegaard. Król, widząc, że nie mógłby wywyższyć swojej służącej, nie łamiąc jej wolności, postanowił zniżyć się. Ubrał się jak żebrak i poszedł do jej domku w tajemnicy, mając na sobie zniszczony płaszcz. Nie było to jedyne ukrycie, lecz przyjęcie nowej tożsamości. Zrezygnował z tronu, aby ją pozyskać. I to, co Kierkegaard wyraził w formie przypowieści, apostoł Paweł wyraził w następujących słowach o Jezusie Chrystusie, które już dziś czytaliśmy. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się równy ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dzisiaj właśnie wspominamy i świętujemy ten dzień, kiedy Bóg rozdarł niebiosa i stąpił na ziemię, przyjąwszy ciało niemowlęcia. To jeden z najwspanialszych dni dla naszej planety Ziemi, opiewany nieprzerwanie przez 21 stuleci na całym świecie. Dzień, który podzielił historię na dwa wielkie okresy. Mówimy o datach przecież przed Chrystusem i po Chrystusie. I to niebywałe wydarzenie. Król królów i Pan panów, będąc Panem nieba i ziemi, zrzekł się niebiańskiej chwały i przyjął postać człowieka uniżonego, stał się sługą, stał się niewolnikiem. On wiedział, że będzie prześladowany. On wiedział, że będzie odrzucony. On wiedział, że będzie musiał ponieść haniebną śmierć na krzyżu, a jednak zdecydował się przyjść na tę niską ziemię, by uratować tych, którzy zdążali wprost do bram wiecznego potępienia. Odwieczny Bóg zniżył się do człowieka i stał się ciałem takim samym, jakie my posiadamy. Ciekawym jest, że w historii tysiące razy dziecko stawało się królem, a tylko raz zdarzyło się, aby król stał się dzieckiem. Również historia świata wypełniona jest ludźmi, którzy podawali się za bogów, ale tylko jeden Bóg podawał się za człowieka. Inaczej mówiąc, chociaż historia jest pełna ludzi, którzy chcieli być Bogiem, to tylko jeden Bóg stał się, bo chciał być człowiekiem. Dlaczego też ojciec zdecydował się na taki krok? C.S. Lewis ujął to tak słowami. Syn Boży stał się synem człowieczym po to, by synowie ludzcy mogli się stać synami Bożymi. A więc Bóg stał się jeden z nas, abyśmy mogli stać się jedno z Nim. Sprawiła to Jego przeogromna miłość. Słowo Boże powiada, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczność. Miłość to zrzeczenie się siebie. Bóg zrzekł się samego siebie. Ta miłość przyszła jako bezbronne dziecię. Dziecię, dla którego zabrakło miejsca, gdzie miałby się narodzić, by godnie przyjść na świat. Nie było nawet miejsca dla niego w gospodzie. Czy tam Betlejem naprawdę narodził się król? Liczne kolędy opiewają jego ubóstwo i podał miejsce, gdzie musiał się położyć. Czy tak ma wyglądać i tak ma być przejmowany władca wszechświata? Jaki zwyczaj na świecie panują, kiedy władcy się poruszają po tym świecie? Z ochroniarzami, przy dźwiękach farfar, przyodzieni w piękne, jasne szaty, błyszczące klejnoty. Wiecie, kiedy królowa angielska Elżbieta II odwiedzała Stany Zjednoczone, w jej bagażu ważącej 1800 kg znalazły się dwa stroje na każdą okazję, strój żałobny na wypadek, gdyby ktoś umarł, 20 litrów osocza oraz nakrycia na deskę sedesową z białej skóry koźlęcej. Przywiozła ze sobą własnego fryzjera, dwie pokojówki i cały zastęp innych sług. Każda wizyta zagraniczna członka królewskiej rodziny może z powodzeniem kosztować 20 milionów dolarów. Jakże to kontrastuje z przybyciem Jezusa do stajni. Jeśli Bóg posłał swego Syna na świat, to czego byśmy mogli się spodziewać po wcieleniu Jezusa Chrystusa? Czyż nie splendoru? A jaki to splendor towarzyszy rodzinie Marii i Józefa? To przecież uboga rodzina z dalekiej prowincji, która nie może znaleźć miejsca nawet w gospodzie. A jakim to splendorem otoczone jest miejsce jego narodzin? To przecież zwykła stajnia, przeznaczona bynajmniej nie do zamieszkania przez ludzi, z prostym żłobem wśród odchodów zwierzęcych. Czy nie moglibyśmy się spodziewać, że przyjście na świat Króla Królów i Pana Panów będzie ogromnie radosnym wydarzeniem, i spotka się z entuzjastycznym przyjęciem i wspaniałą ceremonią powitania. Ale cóż to, nie ma na czerwonego dywanu, nie ma dygnitarzy stanowiących komitet powitalny, nie ma fanfar, nie ma orkiestry, nie ma jednostki reprezentacyjnej wojska oddającej salwy na cześć przybyłego Boga, nie ma setek dziennikarzy i reporterów pstrykających zdjęcia ani stacji telewizyjnych całego świata. Czy nie należało oczekiwać, że władze ogłoszą święto narodowe z powodu narodzin oczekiwanego Mesjasza? Okazuje się nic z tych rzeczy. Przeciwnie, przyszedł w ubóstwie, przyszedł w pokorze, przyszedł niemalże przez nikogo niezauważony. Przyszedł, ale jego przyjście zamiast radości sprawiło trwogę rządzącym i przywódcom religijnym. Czytamy w Ewangelii Mateusza, gdy o narodzinach usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Wkrótce okazało się, że nowonarodzony Jezus jest personą non grata. I mimo, że jest najwspanialszym darem Boga Ojca, jakim został ofiarowany ludzkości, jest nie tylko przez ludzi odrzuconym, ale skazanym na śmierć. Król Herod, który obłudnie zadeklarował chęć oddania czci Jezusowi, kiedy tylko zobaczył, iż mędrcy go zawiedli, kazał pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej okolicy. Zaś Józef z Marią, w obawie o życie dzieciątka, musieli uciekać aż do Egiptu. W przeciwieństwie do atmosfery radości dzisiejszych świąt, radości opiewanych kolęd, narodzenia Jezusa, owego blichtru, dekoracji świątecznych w domach, na ulicach naszych miast, narodzenie Jezusa w Betlejem wcale nie było takie podniosłe i takie radosne. Sądzę, że prawdziwszy obraz tamtych dni przedstawia apostoł Jan w Księdze Objawienia, kiedy pisze tak: i ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogień jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił ją na ziemię, i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię zostało porwane od Boga do tronu jego. Od momentu narodzenia, aż pod swoją śmierć, Pan Jezus doświadczał niezrozumienia, wrogości, doświadczał odrzucenia. W prorogu Ewangelii Jana są zapisane słowa, które najlepiej oddają tamtą rzeczywistość. Ale czy tylko tamtą? Czytamy tak. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przed nim powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Przyszedł do swojej własności, przyszedł do swoich, ale ci go nie poznali, ci go nie przyjęli. Filipiance pisze tak: w przeciwieństwie do tego, co każą nam wierzyć kartki świąteczne, Boże Narodzenie nie stanowiło sentymentalnego wydarzenia, które oprosiło życie na planecie. Czy więc nie powinniśmy odwrócić wzrok od ckliwych kartek świątecznych ku surowości Ewangelii? Nigdy nie widziałem, powiada Jancy, kartki świątecznej przedstawiającej rzeź niemowlątek, ten akt popieranego przez państwa terroru. To pisze Jancy. Nie dziwię się Herodowi. Był przecież królem. Mógł obawiać się o swój tron. Zazdrośnie strzegł swojej władzy. Nie zawahał się wymordować około 2000 małych dzieci, by pośród nich, jak sądził, zgładzić również Jezusa. Kilka lat później Józef w Egipcie, gdzie chronił się przed gniewem Heroda, usłyszał jednak słowa anioła: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Iluż to ludzi w historii próbowało walczyć z Bogiem i już dawno ich nie ma, ale Jezus żyje. Herod zmarł, Hitler zmarł, Stalin zmarł, ale Jezus żyje, chwała Bogu. Czy jednak dzisiaj nie ma ludzi podobnych do Heroda? Ludzi, którzy na tronie swego królestwa ustanowili swoje ego, swoje ja i nie chcą, by Jezus rządził ich życiem. Ustami swoimi wprawdzie deklarują, iż oddają mu pokłon, oddają mu hołd, ale w sercu pełni są buntu, zdrady i chęci wyeliminowania Jezusa, swego królestwa. Kiedy patrzymy na późniejsze życie Jezusa, możemy obserwować, iż to nie tylko Herod, zły Herod, chciał go pozbawić życia. Religijni przywódcy, kapłani, faryzeusze ciągle czyhali na jego życie. Od samego początku jego publicznej działalności był przez nich zwalczany, wykpiwany, prześladowany, a w końcu udało się im go oskarżyć i zażądać od Piłata wyroku skazującego. A co ze zwykłymi ludźmi? Nie dziwimy się poganom, takim jak ci z Gerary, gdzie Jezus uwolnił od legionu demonów nieszczęśnika ich ziomka. Ci prosili, by Jezus oddalił się z ich krainy. Nie chcieli go mieć na swoim terytorium. Od Jezusa droższe im były świnie, które wypasali. Ktoś powie, to obcy, to poganie, może oni się tak zachowali jedynie. Ale czy możemy zrozumieć jego własnych rodaków? Z jego rodzinnego miasta, z Nazaretu, wyrzucono go, wypchnęli go poza miasto i chcieli strącić go z góry. Dla nich nie był obiecanym Mesjaszem. Był jedynie synem Marii i Józefa. Znali całą jego rodzinę, w której się wychowywał. Nie rozpoznali w nim pomazańca Bożego. Wypchnęli go poza miasto i próbowali strącić z wysokiej góry. Co zaś do zwykłych plebejuszy, to pewnego razu uznali go za opętanego przez demona i szaleńca. Owszem, wielu z nich uzdrawiał, karmił tysiące. Wielu mogło oglądać cuda, jakie czynił i słuchać jego nauki, jaką byli zafascynowani. Uczył ich bowiem jako moc mający. Ale i ci w końcu przed Piłatem krzyczą, nie chcemy tego, wypuść nam Barabasza, a ten był zabójcą. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Pod krzyżem świadkowie egzekucji jeszcze się z niego naigrywali, a jeden z złoczyńców urągał mu. Z jakimi reakcjami za swego życia spotykał się Jezus? Spotykał się z pogardą, która musiała boleć, bardzo boleć. Jego sąsiedzi pytali, czy jego matce nie jest na imię Maria, jego braciom Jakub, Józef, Szymon, Juda? Inni rodzice szydzili, rodacy szydzili, pytali, czy coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? Jego własna rodzina chciała go powstrzymać, sądząc, że postradał zmysły. Bracia podśmiewiwali się z niego. Czy nie mógł Bóg wybrać zacniejszej rodziny dla swego jedynego, umiłowanego syna? Nawet jego uczniowie, których miłował do końca, opuścili go. Jeden się go zaparł, drugi wymienił na 30 srebrników, a inni pouciekali w obawie o swoje życie. Słusznie ktoś zauważył, że droga krzyżowa Jezusa wcale nie zaczęła się od pałacu Piłata, ale zaczęła się już w niebiańskim pałacu, który zdecydował się go opuścić i przybyć na tę niską ziemię. Od początku do końca swego życia Jezus musiał staczać bój z przeciwnikiem, który używał całej swojej armii demonów i ludzi, by Jezus nie wyjednał zbawienia dla tych, którzy ciągle mu się sprzeciwiają i gryzą jego rękę. Ale ta droga krzyżowa to świadectwo tego, jak daleko Bóg jest zdolny pójść, żeby zawrócić nas do siebie. Jezus wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiedział, że to my byliśmy sprawcami grzechu. Ponieważ jednak nie mógł znieść myśli o tym, że może cię, bracie, siostro, zabraknąć wieczności, wybrał gwoździe i krzyż. Sądzony Jezus słyszy pytanie, jakie zadaje mu Piłat. Cóżeś uczynił? No właśnie, co uczynił Jezus? Gdyby urodził się w pałacu, nikt nie kwestionowałby prawa do bycia królem. Gdyby urodził się w bogactwie, miałby wielu przyjaciół. Bogaci mają wielu przyjaciół. Gdyby urodził się w rodzinie wysoko postawionych, miałby poważanie. Gdyby odniósł sukces, byłby stawiany za wzór. On jednak ogołocił siebie samego. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, by być równym Bogu. Wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Czy może to być dla nas przykładem godnym naśladowania? Apostoł Paweł napomina i zachęca, czytaliśmy o tym, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czy i sam Jezus nie powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie? Naśladowanie Jezusa nie jest łatwym sposobem życia. Ale jeśli mamy okazać się zwycięzcami, musimy go naśladować, zaprzeć się samego, wyrzec się ciebie. A to jest możliwe. Apostoł Paweł powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Był wybitnym człowiekiem, solidnie wykształconym, ale wszystko to, co zdobył, potraktował za śmiecie, za gnój, byleby tylko zyskać Chrystusa. Popatrzmy również na Jana Chrzciciela, który powiada o Jezusie, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Czy możemy sobie wyobrazić ową pokorę tego Bożego posłańca? Po prawie 400 latach znów Bóg wzbudził proroka, który przemawia w jego imieniu. Czy Jan nie był świadomy, że to on został wybrany, jest pierwszym prorokiem przemawiającym po tak długim czasie milczenia Boga? Z całą pewnością mógł czuć się dumnym i wielkim. Zresztą Jezus poświadcza, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Ale pomimo swojej wielkości zapiera siebie samego i twierdzi, że nie jest godzien Jezusowi rozwiązać rzemyka u sandałów jego, bo to Jezus musi w nim wzrastać, a on stawać się mniejszym. W dniach świąt Bożego Narodzenia wspominamy również rodzinę Jezusa, Józefa i Marię, męża Józefa, męża Marii. To również szczególna postać. Wprawdzie Nowy Testament nie notuje żadnej wypowiedzi Józefa. Józef, czy wiecie, w całej Ewangelii nie odzywa się ani słowem, ale czyni wiele. Jego ewangeliczny przekaz wskazuje, jakim był człowiekiem. Ewangelista Mateusz pisze, że był to człowiek sprawiedliwy. Tymi słowami zdefiniował status Józefa. Józef w języku hebrajskim tzadik uważany był za ucznia Tory. Właśnie tzadykowie zajmowali się studiowaniem prawa Bożego. Codziennie odmawiali Szma Izrael, czyli modlitwę Słuchaj Izraelu. Żyli według tych słów. Ci ludzie wspierali synagogę, zachowywali nakazane święta, przepisy postne. A co najważniejsze, tzadykowie, czyli sprawiedliwi, cieszyli się nieposzlakowaną opinią i reputacją wśród ludzi. I oto ten sprawiedliwy mąż dowiaduje się z ust Marii, że ona jest w ciąży. A dziecko nie jest jego. On nie jest jego ojcem. Co ma tzadik, mąż sprawiedliwy, teraz uczynić? Jego ukochana jest w ciąży, a więc stała się kobietą zhańbioną i nieczystą. Przepisy prawa, które Józef dobrze znał, uznawały zaręczoną kobietę, która zaszła w ciążę, za cudzołożnicę i skazywano ją na śmierć poprzez ukamienowanie. A z drugiej strony miłość mówi, że trzeba jej przebaczyć. Józef stoi na rozdrożu, musi dokonać wyboru, zachować prawo i nadal pozostać tzadykiem, bądź stracić swoją reputację. Biblia powiada, że długo rozmyślał nad tą sytuacją, a nie chcąc jej zniesławić, zamierzał ją potajemnie opuścić. Taki cichy rozwód, ale jak na długo? Nie uda się tego utrzymać w tajemnicy. To tylko kwestia czasu. Zresztą jak wytłumaczyłby to rodzinie? Co będą mówić sąsiedzi? Nic nie wiemy też o dziadkach Jezusa, jak oni patrzyli na Marię w ciąży. 9 miesięcy dziwacznych tłumaczeń, wiszący w powietrzu skandal, wygląda na to, że Bóg zgotował najbardziej upokarzające okoliczności przyjścia na świat swojego Syna. Czy mogę uwierzyć Marii, zapewnienie Marii, że dziecko, które nosi w swoim łonie, to sprawa Ducha Świętego? A może lepiej byłoby, gdyby Józef pytany o dziecko skłamał i mówił, że to jego dziecko? Gdyby skłamał, może zachowałby swoje miejsce we wspólnocie miasteczka. Gdy zaś powie prawdę, iż to nie jest jego dziecko, na zawsze utraci swoją reputację sprawiedliwego. Józef musiał podjąć decyzję. Może skłamać, ale przecież mąż sprawiedliwy nie kłamie. Pewnej nocy, kiedy tak rozmyślał, przyszedł do niego anioł i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej małżonki, albowiem Ducha Świętego jest to, co się z niej ma, co się z niej poczęło. Tak, on wreszcie może uwierzyć Marii, że to, co mówiła, jest prawdą. Ale kto z postronnych ludzi uwierzy w taką historię? Problem w dalszym ciągu istnieje i Józef musi zadecydować. I zadecydował. Pismo mówi tak. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna,
któremu nadano imię Jezus. Józef pogrzebał swoją reputację, poświęcił swoją opinię sprawiedliwego dla ciężarnej kobiety i nieślubnego dziecka i podjął decyzję podporządkowania się woli Bożej. Zdecydował się poddać Bogu, podobnie jak Maria, która była pierwszą osobą, jaką przyjęła Jezusa na Jego warunkach, niezależnie od ceny, jaką miałaby za to zapłacić. Józef nie chce żyć w kłamstwie. Kiedy rodzi się Jezus, ten fakt musiał być widoczny najbardziej. Dlaczego? Otóż według tamtejszych zwyczajów, bracia i siostry, jeśli pierwszy rodził się syn, nadawał mu zawsze imię ojca. Jeśli syn był z nieprawego łoża, nie wolno mu było nadać imię ojca. Marii Józefowi powiedziano, że dziecko ma się nazywać Jezus, a przecież wszystko kazało mu nadać imię Józef. Presja narastała. Mówimy o plotkach małego miasteczka, ale teraz jeszcze to imię. To jest oczywiste, że dziecko nie jest pierworodnym synem Józefa, odkąd Jezus będzie nosił piętno dziecka nieprawego łoża. Tak się ciągnęło to za Jezusem całe jego życie. Pomyślmy teraz, gdybyśmy byli na miejscu Józefa, czy postąpilibyśmy tak samo? Czy gotowi bylibyśmy nawet za cenę straty reputacji mówić prawdę? Czy może łatwiej byłoby posłużyć się kłamstwem, upodabniając się do ojca kłamstwa? Józef wybrał prawość, zaparł siebie samego, wyrzekł się swojej godności. Czy jest jakaś nagroda dla Józefa z powodu jego prawości i sprawiedliwości? Może rzadko zwracamy na to uwagę, ale to właśnie Józefowi jako pierwszemu było dane wymówić najcudowniejsze, najbardziej wzniosłe imię. Wzniosłe imię ponad wszystko. Jakie to imię? Jezus. To właśnie Józef jako pierwszy wypowiedział to imię. To zawsze ojciec, głowa rodziny, decydował o imieniu. I Józef nadaje dziecku imię Jezus. To najwspanialsze imię Jezus jest dziś ratunkiem dla każdego grzesznika. Ponadto jego imieniu mamy wysłuchane naszych modlitw. To imię Jezus nas zawsze będzie kojarzone ze zbawieniem i największą miłością, jaką Bóg ofiarował ludzkości. Śpiewamy w pieśni imię Jezus, wiecznie, świeże, zniszczyć go nie może czas. Śpiewamy też pieśń Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. I to jest ciekawe, bracia i siostry. Islam na przykład przypisuje Allahowi aż 99 imion i atrybutów, które wyrażają różne cnoty. Zgodnie z nimi muzułmański Bóg jest litościwy, wybaczający, zaopatrujący, jest królem, jest obrońcą i tak dalej, i tak dalej. Ale do okrągłej liczby 100 brakuje tam jednej cnoty, cnotą, która ma prawdziwy Bóg. Tą cnotę zarezerwował wyłącznie dla siebie. Tą cnotą jest miłość. Apostoł Paweł napisał, bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przed którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. A apostoł Jan zaś dodaje, jaki to Bóg. I myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tenże apostoł Jan kieruje także do nas słowa umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Miłości nie jesteśmy w stanie wzbudzić, jeśli nie tkwimy w Jezusie Chrystusie. Miłość, która pochodzi od Boga, jest tylko tą właściwą miłością, która zaś nie pochodzi od Boga, jest tylko namiastką miłością, która bardzo szybko się ulatnia. Moglibyśmy więc powiedzieć, im więcej Chrystusa w nas, tym więcej miłości okazywanej Jemu i bliźnim. O Chrystusie jest powiedziane, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma Syn od Boga Ojca, pełen łaski i prawdy. To Słowo Chrystus, przez który Duch Święty zamieszkał wśród nas. O Nim to Jezus powiedział, przebywać wśród was będzie i w was będzie. Czego się bał Herod? Bał się tego, że Słowo ciałem się stało. Diabeł nie boi się ludzi, którzy nie znają Słowa. Nie boi się ludzi, dla których Słowo nie staje się ciałem. Diabeł natomiast drży przed tymi, którzy są chrześcijanami, którzy zapali siebie samego i w których sercach panuje Chrystus, to widzialne słowo. Boi się ludzi, których serca przemienione są przez słowa Chrystusa. I ten czas świąt Bożego Narodzenia jest najlepszym obrazem serc ludzkich i tego, co w nich jest. Czy jest to czas wywyższenia Jezusa, czy tylko może czas zaspokojenia swego własnego ja? Czy święta kojarzą nam się jedynie z jedzeniem, piciem, choinką, prezentami, no i ewentualną wizytą w kościele na pasterce? Czy możesz za apostołem Pawłem powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus? Czy możesz powtórzyć za Janem, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym? Czy możesz za Józefem cieszyć się, iż narodził się z Marii nie syn Józef, ale Syn Boży Jezus Chrystus? I inne pytanie. Czy razem z aniołami z pól betlejemskich, z mędrcami z Dalekiego Wschodu, chciałbyś dzisiaj złożyć Jezusowi pokłon i uczcić Go, wyznając Go jako swego Pana i Króla i Zbawiciela, który przyszedł na świat? Możesz to, bracie i siostro, uczynić w prostej, szczerej modlitwie. Zachęcam Cię do tego. Powstańmy może. I przez chwilę w ciszy naszej, obcujmy z Bogiem, możemy wypowiadać słowa dla siebie wewnątrz, że dziękuję Ci, Jezu, że przyszedłeś. Dziękuję Ci, że stałeś się moim osobistym Zbawicielem. Jeśli tak możesz powiedzieć, powiedz to Bogu. On tego dzisiaj oczekuje. Zna Twoje myśli, zna Twoje serce. On wie, co w nim jest. Czy święta Bożego Narodzenia są tylko tradycją? Czy naprawdę chcesz wielbić Jezusa, tego, który wprawdzie narodził się jako małe dziecko, ale już nie jest małym dziecięciem? Jest Królem Królów i Panem Panów. I kiedy tak w ciszy rozmyślamy nad tym słowem, które dzisiaj słyszeliśmy, dziękujmy za to Bogu, że jest, że się nam objawił, że przyszedł na świat, że ogołocił siebie samego, że wyparł się samego siebie, że przyszedł po to, aby przyjąć postać sługi. Dla kogo sługi? Dla mnie? Dla ciebie? Wyobrażasz sobie, że Jezus jest twoim sługą? Że będzie ci usługiwał? Jeszcze raz przeżyjesz taki kiedyś okres w niebie, kiedy posadzi cię za stołem i kiedy być może weźmie misę, aby obmyć ci nogi, kiedy będzie ci usługiwał, kiedy będziesz mógł cieszyć się tym, że On, Pan i Król, poniżył się tak, aby wywyższyć ciebie. Dziś każdy z nas może być wywyższony w swoim sercu, wywyższać Jezusa Chrystusa, bo jest dzisiaj wśród nas i dzisiaj chce każdemu z nas błogosławić. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twój cudowny plan ratunku dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, że Ty posłałeś swego jednorodzonego Syna, ten najdroższy skarb, który miałeś w niebie, Panie, tego czystego, sprawiedliwego, aby stał się dziecięciem i to tak w podłych warunkach. Boże, dziękuję Ci, że posłałeś dla mnie, dla każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, też, że mogę doświadczyć tego, że Ty chcesz narodzić się w moim sercu i w naszych sercach. Dzisiaj chcemy Cię wspólnie wywyższać, nie tylko jako to dzieciątko, ale jako Króla Królów i Pana Panów, tego, który przyjdzie po raz drugi, aby sądzić żywych i umarłych. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, że Twoje słowo jest prawdziwe. Dzięki Ci, że możemy je przypominać. Dzięki Ci, że możemy myśleć o Twoim narodzeniu, ale też możemy myśleć o Twojej śmierci, o Twoim zmartwychwstaniu, o Twoim wniebowstąpieniu, o Twoim powtórnym przyjściu na ten świat, po wszystkich tych, którzy Ci zawierzyli, którzy skłonili swoje kolana przed Tobą, Panie, i których języki wyznały, że to Ty jesteś Panem. Błogosław nas, Panie, też i w czasie tych świąt, abyśmy nie tylko patrzyli na to, co mamy jeść, co mamy pić, ale byśmy patrzyli na Ciebie, a też starali się być podobni do Ciebie, Panie, w Twoim uniżeniu, wobec innych, wobec tych, których posyłasz wśród nas, wobec tych, którzy żyją wśród nas. Daj nam tego odczuć, Panie, abyśmy chociaż części byli tacy jak Ty, abyśmy byli, Panie, też tymi, którzy podobają się Tobie, według Twojej woli żyjący. Boże, dziękujemy Ci za przykłady i Twoich mężów Bożych, i Jana Chrzciciela, i Józefa, Panie, i apostoła Pawła. Daj nam, Panie, też i być takimi. Daj chociaż części, Boże, abyśmy rzeczywiście mogli Ciebie wywyższać i z radością mogli ogłaszać, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chwała Ci za to, Panie, przez imię Najwyższego. Amen.